Witamy w nowej audycji Radia Mors, Halo Mors. I z nami w studiu są
Izabela Kot,
Anita Lewandowska
oraz
Aleksander Hall
i Joanna Łaszcz. I dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o wyborach, o tym, jak to wyglądało z naszej perspektywy, ponieważ są z nami Anita i Iza, które studiują. Iza?
Prawo.
A Anita?
Ja obecnie studia doktoranckie filologiczne.
A wcześniej?
Politologię i pracę socjalną.
Ja z kolei jestem z filologii rosyjskiej, także sobie dzisiaj trochę o tym naszym spojrzeniu na te wybory porozmawiamy. I takie pierwsze ogólne pytanie, myślę, że tutaj będziemy, może będziemy mieć różne poglądy na ten temat. Jak to z tymi wyborami było? Jak oceniamy, jak oceniacie, moi drodzy goście?
Kampanię wyborczą samą?
Od początku, od kampanii do wyborów, do drugiej tury, do tego, co się teraz dzieje. Tak w skrócie.
To myślę, że pierwszeństwo tutaj ma pan profesor.
Wydaje mi się, że panie mają pierwszeństwo, ale ja jako gość podporządkowuję się rygorom czy propozycjom gospodarzy.
Dobrze, to panie profesorze, to niech pan zacznie.
No, więc tak, oczywiście dla mnie wynik tych wyborów był dużym zaskoczeniem. Oczywiście mówię o stanie swojego umysłu przed rozpoczęciem kampanii wyborczej i powiem jeszcze, w piątek przed pierwszą turą miałem poczucie, że pierwszą turę wygra Bronisław Komorowski z przewagą 5-6% nad Andrzejem Dudą i już się martwiłem, że ten zapas może nie wystarczyć mu do zwycięstwa w drugiej turze. Natomiast w trakcie kampanii wyborczej w pierwszej turze widziałem, że rośnie potencjał Pawła Kukiza, także jego wynik paradoksalnie mnie nie zaskoczył. Widzę w nim przede wszystkim głos protestu przeciwko klasie politycznej, przeciwko niezaspokajaniu w dostateczny sposób przez Polskę aspiracji, zwłaszcza młodszych obywateli. I oczywiście już przed drugą turą raczej uważałem, że faworytem jest Andrzej Duda. Ale oczywiście trzymałem kciuki za Bronisława Komorowskiego, który jest moim właściwie przyjacielem od końca lat 70. A w każdym razie człowiekiem, którego doskonale znam, cenię i lubię. Także przykry dla mnie dzień drugiej tury nie był zaskoczeniem. Raczej się tego spodziewałem, co się stało.
A wy dziewczyny? Myślałyście, że wygra Duda, że przegra Komorowski, że Kukiz będzie miał ponad czy około 20% poparcia?
No ja byłam zaskoczona tym wynikiem w pierwszej turze. Myślę, jak większość Polski. Kiedy właśnie pierwszy wynik dostał Andrzej Duda. Ale później, po drugiej turze, jak już Bronisław Komorowski się zaktywizował, jak zaczął wychodzić na ulicę i po tych, no oczywiście zaliczył tam kilka wpadek, był taki czas, że nawet jak wychodził, co wyjście, to jakaś wpadka. No i potem jednak sztab Bronisława Komorowskiego pokazał, że te wpadki to nie były takie wpadki po prostu, tylko no jednak ktoś pomógł w tym, żeby to się skończyło wpadkami. Mówię tutaj o jednym, o tym Ziemowicie, który startował z list PiSu, a właśnie potem przyszedł jako zwykły student. No i w pewnym momencie miałam takie wrażenie, że może Komorowski zwycięży jednak. Ale później, jak już przy tej przedłużonej ciszy wyborczej, jak już widzieliśmy miny Bronisława Komorowskiego i jego sztabowców, smutne, a z drugiej strony telewizje pokazywały już uradowany sztab Dudy, no to już nie było zaskoczenia później.
Moje zdanie jest takie bardziej ogólne. Ja nie mam faworytów, I tak patrząc zawsze z punktu widzenia globalnego, pewne zmiany w Polsce było widać już kilka lat temu. Pierwsza zasada to, że Polska się odmładza i partia rządząca PO o tym po prostu zapomniała. To jest charakterystyczne i to już było widać z mojego punktu widzenia kilka lat temu. Ja piszę często artykuły o wzroście poglądów radykalnych. Nie mieszajmy tego z nacjonalizmem, bo to jest całkiem coś innego. I w całej Europie dochodzi do wielu przełomów i wielu zmian. I Polska też ulega. Owszem, tutaj młode pokolenia całkiem inaczej myślące, całkiem w inny sposób jakby odbierające obecną rzeczywistość. Do końca w tych wyborach nie było wiadomo, kto wygra. Ja miałam tą przyjemność siedzieć w komisji, mówiąc tak w prosty sposób, i jak przychodzili te osoby. I tak z obserwacji, to raz był na Dudę, raz na Komorowskiego. Nie wiedzieliśmy. No w moim okręgu, tam gdzie jak liczyłam te głosy, no wygrał ewidentnie Bronisław Komorowski. Więc ja nawet nie miałam, dopiero jak poszłam do domu, zauważyłam, że niewielką ilością wygrał Andrzej Duda. Chociaż w moim przekonaniu to było do przewidzenia. Nie chodzi mi o nazwiska, chodzi o nową postać, wykreowaną i pewną zmianę. Tutaj bardziej chodzi o sposób zmiany. Wydaje mi się, że gdyby PO postawiało kogoś innego z tej samej partii na ten urząd i wykreowała, to by wygrała. Tu chodzi o to, że to tak jak w reklamie, jak nowy produkt. Młodzież uwielbia nowe produkty. Coś, co jest na topie. A że Bronisław Komorowski no, dawał, tak jak koleżanka mówiła, liczne wpadki, a szczególnie one były piętnowane w internecie. Ja należę do tej grupy, która, jak to się mówi, nie ma telewizora i nie słucha radia, ale mam internet i tam można sobie obejrzeć wszystko i przeczytać i obejrzeć wiadomości, jak ktoś chce. I się śledzi różne media, to tam było widać, że jednak chęć tej zmiany jest bardzo duża. Jednak do końca w tych wyborach nie było wiadomo, kto wygra. Więc jakby decyzja wyborców mnie nie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie tylko ta różnica, mała różnica głosów. Znaczy się ten procent, tak? I to jest zaskakujące, że to nie jest duża, jakby duża grupa ludzi, tak? Jednak część, powiedzmy, Polski, tych osób, co głosowała, jest za Bronisławem Komorowskim, a druga część wybrała Andrzeja Dudę, wynika to z elektoratu PiSu, ale też i pewnie doszła grupa osób młodych, które chcą tej zmiany. Jaka ona będzie, nie wiem.
No właśnie, zobaczymy. Powiedziałaś tutaj o tym trochę głosowaniu pokoleniowym w jakimś tam stopniu, o tym, że młodzi chcą zmian, ponieważ tutaj teraz bardzo mocno i silnie widać, jak rozkładają się te głosy. Oczywiście mówimy tutaj o statystyce. Statystyka, jak wiadomo, kłamie i nigdy nie będziemy mieć pewności, że faktycznie tak do końca było, ale pewien sposób myślenia jest widoczny. To znaczy mamy, można powiedzieć, takie cztery główne przedziały wiekowe. To są ludzie młodzi, to są studenci, 29 lat plus minus, i to są osoby, które wchodzą w ten świat polityki. To są osoby radykalne, też zupełnie inny sposób myślenia mające, bo to są ludzie urodzeni już w wolnej Polsce, albo to jest okres przełomu, to znaczy końcówka lat 80. Później mamy osoby, to są roczniki, to jest właśnie rocznik 80+, bo chodzi tutaj o osoby 30-39, jeśli chodzi o grupę wiekową. I one z kolei są przywiązane trochę do tego, co było kiedyś, to znaczy 10 lat temu, kiedy przychodziła właśnie jako młodzi ludzie i wkraczali na tę scenę polityczną młodzi politycy związani z Platformą Obywatelską. Więc w jakimś tam stopniu ci ludzie będą też związani z Komorowskim, ponieważ w tej chwili oni poszukują czegoś innego, poszukują stabilizacji w życiu.
Znaczy, wiesz co, to jest kwestia tego, że ta grupa wiekowa miała o tyle dobrze, że im jeszcze był łatwy start w życie. Kiedyś, powiedzmy sobie, matura jeszcze dla tych roczników była czymś. Żeby dostać pracę w urzędzie państwowym, wystarczyło mieć średnie wykształcenie. Za czasów pana profesora wyglądało to pewnie jeszcze lepiej. Obecnie problem też polega na tym, że bardzo duża rzesza ludzi kończy z tytułami magistra. Mówi się, że jakość kształcenia jest bardzo niska i oni lądują na kasach, w supermarketach, bo stanowiska, no wiadomo, no urzędnicy, nie może być za dużo urzędników, one są już zablokowane. One są głównie blokowane przez te roczniki, które mają teraz 30, koło 40. Zresztą te roczniki się też dzielą na pół, mówiąc, że one są do siebie bardzo podobne, nie do końca, ale ja widzę w gronie znajomych, że to są ludzie dobrze ustawieni, oni chcą z tej stabilizacji. A jak nawet z haseł wynikało, Bronisław Komorowski daje im tą stabilizację. Pamiętajmy, że każda zmiana wiąże się z tym, że będzie wywoływać obawy. Nikt, kto ma dobrze, nie chce zmiany. Tak było zawsze.
Oczywiście, bo z kolei później lata osoby, które mają lat 40-50, kolejny przedział wiekowy, to są osoby, które już mają pewną stabilizację w życiu, już do czegoś doszły i teraz widzą, że chcą, że potrzebne są zmiany. Tylko, że te zmiany wynikają z tego doświadczenia, na którym oni bazują, bo ostatnia grupa, czyli właśnie koło 60-70 plus, to są osoby, które właśnie, myślę, że nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, to są osoby, które przeżyły tak dużo i przeżyły już tyle zmian, że one będą głosować tak, jak głosowały, nie wiem, 5-10 lat temu.
Trudno mi powiedzieć, czy można tak uogólniać. Wydaje mi się, że to najstarsze pokolenie jest także bardzo podzielone politycznie i jeśli mnie pamięć nie myli, to w tej grupie wydaje mi się także bardzo nieznacznie wygrał jednak Andrzej Duda.
Który przecież szedł z hasłem zmiany.
Tak więc ja myślę, że tutaj mogły odgrywać rolę także te duże jednak obietnice, moim zdaniem praktycznie nie do udźwignięcia przez budżet państwa, związane z obniżeniem wieku przechodzenia na emeryturę czy podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Ale zgadzam się z tym, że w tych wyborach sprawa generacyjna także odgrywała istotną rolę. To miało jednak znaczenie, że Andrzej Duda był młodszy o ponad 20, mniej więcej. Bronisław Komorowski jest o rok ode mnie starszy, czyli ma teraz 63 lata. Natomiast Andrzej Duda chyba nieznacznie przekracza 40.
No 40 chyba też.
To miało oczywiście moim zdaniem znaczenie. Ale tak naprawdę nie wiemy, kogo wybraliśmy, bo Andrzej Duda był politykiem jednak drugiego czy trzeciego szeregu w Prawie i Sprawiedliwości. Muszę powiedzieć, że on na mnie znacznie wcześniej robił dobre wrażenie. Ja nie sympatyzuję z Prawem i Sprawiedliwością, ale kogoś dosyć sympatycznego, uśmiechającego się. Natomiast powstaje pytanie zupełnie fundamentalne. Czy to jest samodzielny polityk lub zdolny do tego, żeby w szybkim czasie wybić się na samodzielność i w pewien sposób także wpłynąć na swoją formację? Czy to jest jednak człowiek intelektualnie, być może również, no i oczywiście politycznie podporządkowany, no niekwestionowanemu do tej pory liderowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. I to jest ta największa zagadka związana z tymi wyborami, która moim zdaniem zostanie rozwiązana dopiero po wyborach parlamentarnych. Wtedy po składzie nowego rządu, po tym, kto będzie premierem, poznamy, no jaki jest Andrzej Duda jako polityk.
Tutaj małżonka Andrzeja Dudy, nie wiem, czy pamiętacie, ale podczas wyborów się zarzekała, że ona się prezesa Kaczyńskiego nie boi i jej mąż też nie. No ale już Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie się chciał ubiegać o fotel premiera.
To nie jest taki, jasno powiedziane. Myślę, że do tej pory w każdym razie tutaj pozostaje, myślę zupełnie świadomie zresztą, przez obóz PiS-u stworzona taka aura pewnej niewiadomej.
Pytali się o to w kilku wywiadach na antenie TVP. Pytali się o to, czy szefowa sztabu pana Dudy będzie chciała zostać premierem, i szefowa sztabu tutaj chyba jasno nawet powiedziała,
ona
że...
Ona tak, ale to nie znaczy... Tu jednak decydujące będą dwa czynniki. Wola prezydenta i wola Jarosława Kaczyńskiego.
A ja właśnie słyszałam, że Jarosław Kaczyński powiedział, że on nie musi być premierem.
Tak.
Może, on, ale tak. Nie musi. Więc tak. To jest taki sygnał wycofania. Taki, daje takie światło, że jednak jakby... Ja mam takie wrażenie, że zejście albo schowanie się go ze sceny politycznej i gdzieś tam ucieknięcie jako mentor...
To jest jego najlepszy ruch polityczny?
Będzie jego najlepszym ruchem politycznym, bo to może im dać wygraną w wyborach jesiennych. Oni mogą zebrać wtedy większy elektorat.
Tylko to... Akurat ja należę do tej... Jarosław Kaczyński jest dobrych kilka lat ode mnie starszy, więc ja... Można powiedzieć, to starsze pokolenie polityczne dosyć dobrze znam. I znam doskonale, znaczy znałem przez wiele lat, już nie mieliśmy kontaktu, ale znam osobowość Jarosława Kaczyńskiego. I Jarosław Kaczyński to była w każdym razie postać, człowiek, który chciał mieć realną władzę. I to jest człowiek, który żyje... według mnie tylko polityką. I mnie sobie bardzo trudno wyobrazić, żeby starszy, no, zbliżający się jednak do starości człowiek zmienił zasadniczo swoją osobowość. To byłaby, muszę powiedzieć, bardzo dobrze o nim świadcząca decyzja, że myśli o przyszłości, że widzi ten moment, że jest potrzebna zmiana i wycofuje się, jak pani mówiła, na tą pozycję mentora. Ale wiem jedno, to jest absolutnie sprzeczne z jego osobowością, z jego naturą polityczną.
Jesteś jak chiński urzędnik państwowy, co stemplem odmowy zniweczył mój plan. Jesteś jak ojciec, co niedzielnym szpądrem obdzielił wszystkich porówno prócz mnie. Jesteś handlarzem, co jabłko z robakiem i w sińcach mi wcisnął na targu. Jesteś rosyjską znachorką, co złych ziół mieszanką wpędziła w chorobę. A co jeśli to ja? Może mnie nie rozpoznałeś? A co jeśli to ja? Dźwigam sens, którego łakniesz. Zagłusza mnie znów bliski gwar. Jesteś wnętrzności rozstrojem i przykrem migotem zastawek powieką, co drży. Jesteś tą nutą z najniższych rejestrów, co wierdza się w umysł głęboko. Krwią co wzburzona z impetem uderza potwornym w mej żyły falochron. A co jeśli to
tutaj myśmy tak przeszli płynnie z wyborów prezydenckich do wyborów parlamentarnych, które już są na jesieni. Ale nim będą wybory parlamentarne, to jeszcze chciałabym nawiązać tutaj do tego, dlaczego w ogóle Komorowski przegrał. Ponieważ to też zaskakuje i jak piszą zagraniczne media, wywołuje to ogromne zdziwienie wśród różnych polityków, wśród różnych opiniotwórczych tygodników, mediów i tak dalej. I to jest właśnie też pytanie do tutaj gości, którzy są w studiu. Jaki jest powód tego, że człowiek, prezydent, który ma który budzi ogromne zaufanie społeczne, jeszcze na przykład w październiku zeszłego roku miał około 80% poparcia, jeśli mówimy tutaj o właśnie tym zaufaniu społecznym, nagle przegrywa wybory. I czy faktycznie on przegrywa nagle? Czy to jest proces, który trwał od jakiegoś czasu i jeżeli tak, to dlaczego tak się to wydarzyło?
No mi się wydaje, że Platforma powinna zmienić troszeczkę sposób myślenia, czyli się trochę odmłodzić. Może też i personalnie dałoby to jej wiele punktów. Ja staram się być zawsze obiektywna i jak krytykuję to wszystkie grupy, a jak doradzam to wszystkim. I to na pewno przyciągnęłoby młode osoby. Trzeba pamiętać, że młode pokolenie, które za chwilę też będzie głosować, bo osiągnie 18 lat, myśli w sposób obrazowy. Troszeczkę to jest pokolenie, które masowo wychowuje się na reklamie. I trzeba się nauczyć podejmować, działać na zasadzie partii, tak jak korporacją, tak? Tak jak tutaj właśnie rozmawialiśmy o wycofaniu się Jarosława Kaczyńskiego. On może przeżywać straszną traumę, ale jeżeli ktoś mu będzie kazał i stwierdzą, że to jest dla dobra partii, głównie partii, bo nie wiem, czy Polski, zobaczymy w przyszłości, to może się wycofa, bo zrozumi, że system działania partii musi działać na zasadzie takich trochę korporacyjnych, czyli mamy wystawione jakby grupę reklamodawców pięknie wyglądających, a za nimi stoi szereg osób, które tak naprawdę to one sprawują władzę. To jest ten szef gdzieś tam u góry na ostatnim piętrze, do którego nigdy nikt nie chodzi i nikt nie wie, jak wygląda. Tak to mniej więcej działa, czyli utajniona władza. W Polsce jakby dopiero do tego dojrzewamy i się uczymy. I to jest chyba ta kwestia. System zmiany myślenia.
A chcesz powiedzieć tutaj, że jednak się sprawdza to, o czym mówił Jarosław Kaczyński? O tej grupie trzymającej władzę?
Nie. To jeszcze inny sposób myślenia. To nie jest grupa naszej mentalności, nawet polskiej, na naszym rynku, we wszystkich mediach, mówiąc o grupie trzymającej władzę, mamy na myśli konkretne nazwiska i konkretne osoby, tak? A w wielu firmach, dużych korporacjach, my nie wiemy, kto tam rządzi. My znamy tylko dyrektora jakiegoś z imienia i nazwiska, gdzie jak są spadki sprzedaży, to on leci, a władza zostaje. My nie wiemy, kto tak naprawdę gdzieś tam w tyle rządzi, tak? I to jest taki system. Platforma jakby zmieniła, troszeczkę się odmłodziła, usunęłaby niektórych polityków w cień, niekoniecznie zabierając im władzę, tak? Usunęła w cień. Oni mogą być świetnymi doradcami. To dalej by mogła rządzić. To jest taka zasada, moja opinia, tak? A tutaj, czy przegrał? Ja nie wiem, czy można to odbierać coś w kategorii przegranej, czy wygranej. Jeżeli ktoś rządzi przez ileś lat, to się do władzy łatwo przyzwyczaja. Jeżeli ktoś wygrywa w totolotka, to myśli, że pieniądze będą całe życie. A on je wydaje, te, nie wiem, 4 miliony wydaje w 2 tygodnie, tak? Bo se poleci do Nowego Jorku i je rozhula, tak? Więc wszystko kiedyś się kończy i trzeba też o tym pamiętać, żeby pieniądze się też kiedyś kończą, władza też może kiedyś się skończyć, tak?
Bo to chodzi o to, że żeby wygrać wybory prezydenckie, pracuje się 5 lat, kiedy jest się prezydentem, czy wystarczy dobra kampania wyborcza?
Wydaje mi się, że i kampania jest kluczowa, bo to jest jak reklama, tak? Tym bardziej, że żyjemy w dobie... Ja badając film, ja to widzę. Po prostu ludzie młodzi odbierają film jako rzeczywistość i zarzucają czemu... Ja badam konflikty zbrojne w filmie i zarzucają czemu żołnierze mają tego typu broń, a na misjach była taka broń, tak? Więc doszukują się takiej rzeczywistości. I jeżeli widzimy to, co jest w telewizji, mówi się, że młode pokolenie jest coraz bardziej wyczulone na manipulacje, na pewne gesty. Tak, z jednej strony, ale z drugiej strony mamy też narzędzia, gdzie łatwo zmanipulować też ludzi młodych, no choćby reklamy telefonów, tak? Systemy kampanii politycznej powinny opierać się podobnie, ale też nie traktując odbiorcy jako debila. Nie może być też to, że jest kampania i dwóch kandydatów się kłóci między sobą, nie odpowiadając na pytanie, bo nikt tego nie chce oglądać, a młoda osoba sobie myśli, ja pójdę na egzamin, nie odpowiem na pytanie, to dostanę lufę i mnie wywalą za drzwi, tak? Takie były też komentarze w internecie o różnych kampaniach. Kampanie negatywne, typu robienie reklamówek, straszenie i tak dalej, też jest odbierane już jako coś negatywnego. Zamiast robić kampanie pozytywne, typu pokazać, jak fajnie jest, na przykład, żeby Bronisław Komorowski wygrał, powinien moim zdaniem pokazywać, jak jest fajnie w Polsce, jak ludzie młodzi się bawią, gdzie mogą się rozwijać, jak fajnie wyglądają uniwersytety, jak mogą się rozwijać poprzez takie zajęcia wolne, to by dawało większy odzew. To by każdy, wow, ja przecież no faktycznie jest tak fajnie, mamy fajne jakieś tam imprezy, juwenalia i tak dalej. W tym kierunku by do to darło. Straszenie nie dociera.
No myślę, że to jest dobry pomysł. No. A tak jeszcze tylko jedna kwestia, bo tak się zastanawiam, czy my w ogóle możemy mówić o porażce Bronisława Komorowskiego. Oprócz tego, że przegrał wybory, ale startował z Platformy Obywatelskiej, która jest no tak w dużej części społeczeństwa utożsamiana z tym, że był Tusk, kradł, kłamał, nie dotrzymywał obietnic wyborczych i startował z takim szyldem. Nawet podczas debaty prezydenckiej, kiedy Andrzej Duda położył mu na biurku ten
proporczyk
Platformy,
czy coś takiego,
to jednak ja tak oglądałam tę debatę i tak się zastanawiałam, co on zrobi w tej chwili, co on zrobi z tym? Czy on wyjmie na przykład proporczyk PiSu i też postawi przy Andrzeju Dudzie, albo proporczyk z na przykład twarzą powiedzmy Bronisława Kaczyńskiego. Ale wziął ten proporczyk
Jarosława
Kaczyńskiego, tak. Ale wziął ten proporczyk i przeniósł na biurko Moniki Olejnik. Więc no jakby sam się chciał troszkę od tej Platformy już odciąć, bo wiedział, że to nie będzie grało na jego korzyść. No ale pomimo tego, że startował z Platformy Obywatelskiej przecież, to jednak właściwie no jaka była różnica między tym, ile on dostał, a ile dostał Andrzej Duda? No 6%, 9%?
Nie, mniejsza.
Mniej.
3%.
Tak. 3%. Tam była niewielka różnica.
Czyli pół miliona głosów.
Tak, z Andrzejem Dudą, z kandydatem zmiany, na którą jest w Polsce zapotrzebowanie, tak? To czy naprawdę te pół miliona głosów przy tym, jak poszło do wyborów jakieś 20 ponad milionów, to czy to jest naprawdę taka duża różnica? Czy no jednak bardzo duża część społeczeństwa obdarzyła go swoim zaufaniem. I teraz się zastanawiam troszkę, jak to jest z tym wycofywaniem się ze wszystkich projektów, które on wziął. No wiadomo, że ich nie dokończy, bo już nie będzie prezydentem, ale jednak ten mandat, który dały mu właśnie te miliony osób, które poszły na niego głosować, no jakby będzie troszkę mandatem no zmarnowanym. Tak samo jak wczoraj, kilka dni temu był apel Andrzeja Dudy o to, żeby rząd już nic nie robił, nie podejmował żadnych inicjatyw, a tamte, które podjął, nie kończył. No to premier Kopacz powiedziała, no hola hola, ale nam nie płacą za to, żebyśmy nic nie robili. Także tutaj mam wrażenie, że premier Kopacz będzie, nie wiem czy na złość, czy na siłę, ale jednak kontynuować dalej swoją politykę, którą podjęła przed wyborami, mimo że do wyborów następnych zostało już niecałe pół roku.
Ja jeszcze, jeśli można, bym się odniósł do tego pytania o przyczyny porażki. Nie, to jest niewątpliwie to jest porażka Bronisława Komorowskiego. Osobista także, bo jednak trzeba wziąć ten punkt startu sprzed kilku miesięcy, to wysokie poparcie. Oczywiście nie musi ona oznaczać jego zejścia ze sceny politycznej. Myślę, że on w tej chwili się będzie zastanawiał, już zastanawiał nad swoją dalszą przyszłością, także polityczną. Nie wiem, jakie decyzje podejmie. Ale wracając do przyczyn, wydaje mi się, że jednak główna przyczyna to obciążeniem było PO, bo on był jednak traktowany jako kandydat Platformy Obywatelskiej i zresztą ta partia wyniosła go do władzy. On wspierał niewątpliwie rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
To prawda, bo na przykład...
I po prostu po 8 latach rządów tego ugrupowania wyborcy są Platformą zniecierpliwieni, znużeni. Jedni uważają, że zbyt mało zrobiła, inni uważają, że zrobiła za dużo zmian negatywnych. W każdym razie to w znacznej mierze jest rachunek wystawiony rządom Platformy. Jeśli dołożyć do tego rzeczywiście kiepską kampanię jego, a nawet chyba trzeba powiedzieć ostrzej, niedobrą zdecydowanie kampanię.
Pokazując jego słabe strony właściwie.
I nieodczytanie także tych nastrojów młodego pokolenia, bo to ewidentnie nie zostało przez jego samego i jego otoczenie odczytane, to mamy ten rezultat. Ale chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt, który moim zdaniem też odegrał rolę. Otóż proszę zauważyć, że tylko na tych wystąpieniach publicznych Bronisława Komorowskiego, tych spontanicznych, to znaczy nie w salach zamkniętych, gdzie się zwozi zwolenników i to jest manifestacja jedności, ale na rynkach miast i miasteczek. Tylko Bronisław Komorowski się spotykał ze zorganizowanymi grupami, które próbowały przeszkodzić, które próbowały utrudnić mu wystąpienie. I myślę, że to też miało jakiś wpływ na taki ogląd Bronisława Komorowskiego przez Polskę. On nie zawsze reagował na to właściwie. Czasami był podenerwowany, ale to jest brzydka metoda. Wysyłanie, no co tu dużo mówić, zorganizowanych grup przeciwników wykrzykujących nieprzyjemne hasła, kpiących z kandydata, czy wprost demonstrujących do niego więcej niż niechęć, czasami otwartą wrogość.
Panie profesorze, pan powiedział tutaj odnośnie właśnie tego, że w pewnym sensie porażka Komorowskiego to też jest wystawiony rachunek Platformie, bo jak sprawdzałam, to właśnie Komorowski zawetował najmniej ustaw, tylko 4, kiedy na przykład Aleksander Kwaśniewski zawetował 35.
No i tylko była zupełnie inna sytuacja. On miał do czynienia z politycznie mu nieprzychylnym rządem AWS-u.
Tak samo wyciąganie w trakcie kampanii, wasze rządy zrobiły to, wasze rządy tamto. Trzeba wziąć zawsze pod uwagę system działania tamtych czasów, jaka były nastroje społeczne, jak funkcjonowała polityka, ale też w ujęciu globalnym, bo to wszystko, co się dzieje teraz w Polsce, też ma odzew globalny. To nie jesteśmy jakąś wysepką gdzieś tam odosobnioną, tylko to też, to my cały czas obserwujemy pewne zmiany. Na przykład w Wielkiej Brytanii nagle radykałowie dochodzą do władzy, którzy są ewidentnie antyimigranccy, tak? Zaraz będą robić jakieś tam ustawy, oczywiście na początku jakieś delikatne, za chwilę bardziej radykalne, żeby powywalać połowę osób, które tam przyjeżdżają, bądź ewidentnie blokować, żeby ich tam nie przyjeżdżało. to wynika z takich ogólnych nastrojów wszędzie. W Hiszpanii też mamy zmianę władzy, jakby tam jedno ugrupowanie, mówi się, że bardziej takie lewicowe teraz.
Podemos.
Tak, tak, teraz jakby wygrywa i to też jest jakaś zmiana, bo oni też już mają dosyć, więc my nie jesteśmy też odosobnieni w tym. U nas też ta fala taka idzie i przez to właśnie, że mamy dostęp do internetu, to, że młodzi ludzie znają kilka języków, bo to nie jest tak, że nie znają. A nawet jak nie znają, to sobie potrafią to dobrze przetłumaczyć. Mamy szybszy przepływ informacji. Za czasów Kwaśniewskiego ten przepływ informacji był inny. Teraz mamy troszeczkę inny. To też jest ważne. To wszystko jest ważne. Wszystkie czynniki jakby wchodzą na całość. I
nieprzypadkowo tutaj spytałam właśnie o Kwaśniewskiego, dlatego że porównując sobie wszystkie wyniki wyborów prezydenckich, zobaczyłam, że właśnie kiedy Wałęsa przegrał z Kwaśniewskim, była podobna sytuacja, to znaczy przegrał i w pierwszej, i w drugiej turze. Czy to nie jest trochę powtórka z rozrywki, panie profesorze?
Nie, ja mimo wszystko inaczej to odczytuję. Oczywiście tamte wybory doskonale pamiętam. Lech Wałęsa przegrał wtedy na własne życzenie swoim zachowaniem w debatach, w dwóch debatach, w których po prostu był niegrzeczny, a momentami prostacki. I myślę, że to jego zachowanie nie wpływało na wyborców starszego pokolenia, ukształtowanych poglądach jedni i tak by na niego głosowali, jakkolwiek by się zachował w tym studio, inni choćby zachowywał się jak anioł i tak by na niego nie głosowali, ale dla tych, myślę, właśnie młodych ludzi, którzy nie byli emocjonalnie zaangażowani w walkę z komunizmem, w Solidarność i patrzyli, oceniali dwie postacie, myślę, że zachowanie wtedy Wałęsy w tych debatach go pogrążyło, to znaczy spowodowało też, powiedzmy sobie, jego nieznaczną porażkę. Wtedy w roku 1995. A tutaj akurat wydaje mi się, że same debaty telewizyjne dwie wygrał jednak Bronisław Komorowski.
W moim odczuciu też. Dokładnie.
To znaczy pokazują to sondaże. Pierwszą dosyć zdecydowanie, drugą trochę mniej, ale jednak obie wygrał. Przegrał z innych powodów, o których tutaj mówimy.
A jeszcze mam jedno pytanie. Odnośnie tej porażki, odnośnie tego powodu porażki, to koniec Platformy?
Ja nie myślę, że to jest koniecznie koniec Platformy, ale Platforma jest w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego, że co tu dużo mówić, sukces wyborczy w wyborach prezydenckich dodaje wielkich skrzydeł i dodatkowego napędu PiS-owi. I nie ulega wątpliwości, że po zaprzysiężeniu prezydenta Dudy on będzie mówił do społeczeństwa: wybierzcie taki parlament, który pozwoli mi na realizację mojego programu, moich haseł wyborczych, czyli głosujcie na PiS. Może to powiedzieć w różny sposób, ale niewątpliwie te nadzieje rozbudzone z wyborem Andrzeja Dudy będą działać na korzyść PiS-u. Poza tym jest spora grupa wyborców, nazwałbym ich bardziej ambitnych wyborców Platformy Obywatelskiej, którzy mają pretensje za niezrealizowane obietnice, można powiedzieć, dawnej Platformy. Za to, że biurokracja zamiast się ograniczać, się rozrasta. Za to, że sytuacja przedsiębiorcy nie poprawia się, a pogarsza w stosunku do aparatu państwowego. Za to, że nie wprowadzono obniżek podatków, zaniechano zupełnie starań o podatek liniowy. To są potencjalni wyborcy nowego ugrupowania pana Petru, za którym stoi jednak autorytet ojca naszych reform ekonomicznych, czyli profesora Balcerowicza. I prawdę mówiąc, Platforma także ma kłopot z określeniem swojej tożsamości, bo i tutaj może nie to, że się z panią nie zgadzam, bo ja w pełni doceniam znaczenie dzisiaj reklamy politycznej również, ale i ona odgrywa dużą rolę, ale dla mnie jednak jest, i myślę, że dla wielu ludzi, jest ważna także zawartość, czyli tożsamość ugrupowania, tożsamość polityka. I dzisiaj powiedziałbym, że Platforma ma bardzo zamazaną tożsamość.
To nie było tak, że mówiło się, że po odejściu Donalda Tuska właśnie,
no właśnie a propos
straci
tutaj
Platforma. Już wtedy, kiedy on zrezygnował i przeniósł się do Brukseli, że już wtedy były takie prognozy, że Platforma się po prostu rozpadnie albo straci swoją tożsamość, bo nie ma tego przywódcy. I teraz ja mam takie pytanie. Kto by mógł być takim przywódcą Platformy?
Czy w ogóle ja, można mówić tutaj
ja nie znam odpowiedzi
przywódcy. Padło jedno nazwisko już do tej pory, Schetyna.
Nie, on mi nie pasuje.
Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Niewątpliwie Grzegorz Schetyna, którego ja też zbyt dobrze nie znam osobiście, jest człowiekiem, który jest politykiem z krwi i kości. To jest prawdziwy, on ma temperament polityczny. Natomiast czy on ma format przywódcy tak naprawdę, czy raczej gracza politycznego? Na razie na to pytanie nie ma odpowiedzi.
No i myślę,
wydaje mi się, że nie jest takim przywódcą pani Kopacz.
Na pewno nie.
To jest administratorem. Takie słowo tutaj usłyszałam kiedyś.
Także na pewno Platforma jest w trudnej sytuacji, ale wydaje mi się, oczywiście Donald Tusk to była duża osobowość, ale moja pretensja do Donalda Tuska polega na tym, że właściwie zostawił tą partię bez indywidualności, bez prawdziwego następcy, czyli trochę zostawił po sobie spaloną ziemię. I myślę też, że bardzo dobrze wybrał moment, ale z punktu widzenia osobistej kariery i może interesu Polski oczywiście, ale z punktu widzenia swojej formacji, no to oczywiście wygląda inaczej.
To może Kukiz, bo tak słyszałam, że niektórzy politycy z Platformy już się rozglądają za miejscami w jeszcze potencjalnej.
Ja myślę, że to jest niemożliwe. Moim zdaniem Kukiz swoją autentycznością, swoją prawdziwą pasją i swoim radykalizmem w odrzuceniu dotychczasowej klasy politycznej i ich obyczajów zdobywał to poparcie, a nie akurat ideą JOW-ów, które myślę, ludzie się dosyć słabo na ogół orientują, o co chodzi.
Ale teraz myślę, że mogą się troszkę bardziej orientować.
Natomiast ja muszę powiedzieć, że oceniam, że w wyborach parlamentarnych Kukizowi będzie znacznie trudniej. Bo właściwie, jeśli słusznie interpretujemy, że głos, w każdym razie ja tak interpretuję, że głos na Kukiza był głosem protestu, to jednak w wyborach parlamentarnych trzeba pokazać program i ludzi, którzy za nim stoją.
I o tym
i to będą wielkie
za chwilę
trudności.
Porozmawiamy. Wracamy już dosłownie po krótkiej przerwie.
Thank you.
Rozmawialiśmy sobie tutaj o wyborach prezydenckich, o różnych ich aspektach. Z nami w studiu są Anita Lewandowska, Izabela Kot oraz profesor Aleksander Hall. I nawiązaliśmy już ostatnimi słowami tak naprawdę naszej dyskusji do bardzo ciekawej postaci na polskiej scenie politycznej, czyli do Pawła Kukisa. Skąd bierze się fenomen takiego człowieka, który pojawia się tak naprawdę znikąd, jest muzykiem i nagle bierze i porywa ze sobą tłumy, no bo zdobywa 20% głosów w wyborach parlamentarnych, co oznacza, że jest trzecią osobą w kolejności, jeśli chodzi właśnie o rozkład głosów.
Tutaj właśnie pan profesor powiedział, że no, możliwe, że nie będzie umiał przekuć tego potencjału, tego kredytu zaufania, który dostał właśnie na potencjał partii politycznej. Moje pytanie jest takie, bo wielu komentatorów wspominało o tym, że ten potencjał zmiany, ten apetyt na zmianę, jaki był w społeczeństwie, on już został skonsumowany właśnie tym wyborem Dudy na prezydenta, które to było no, trochę aktem może, no właśnie została wprowadzona ta zmiana. I czy Kukiz w ogóle, czy on... Czy on ma w sobie taki potencjał, żeby stworzyć partię?
Bo na razie nie... sam mówi, że nie chce stwarzać partii i mimo to w sondażach pokazują zupełnie co innego.
Czy to nowa strategia na przykład?
Że partia, ja muszę która nie powiedzieć, istnieje, że... jest bardzo wysoko punktowana w sondażach.
Ja muszę powiedzieć, że tego po prostu nie wiemy. Ale ja noszę wrażenie, jak powiedziałem, on przekonywał swoją autentycznością, swoją irytacją, czy można powiedzieć wkurzeniem, żeby nie używać mocniejszych słów, na klasę polityczną, na system polski partyjny. Natomiast czy to jest człowiek, dla mnie na przykład jest dużą zagadką, czy on naprawdę wytrwa jako polityk?
No bo tak naprawdę...
mnie się wydaje, że on ma jednak... duszę rock'n'rollowca, że on jest artystą. I takie przestawienie się to jest trudna rzecz. Ja bym się nie zdziwił, gdyby... ja zakładam, że on wprowadzi ugrupowanie do parlamentu, nie na poziomie 20%, ale powiedzmy 10%. Ale to będzie bardzo zróżnicowane środowisko. Trochę tak, jak było z Palikotem,
no właśnie,
myślę.
Chciałam o to spytać.
No i utrzymanie tego razem tych ludzi będzie trudne. Ja się nie zdziwię, jeśli w połowie kadencji Kukiz powie, mam tego dość.
Albo się odejdzie, obrazi na kogoś na przykład, co już się zdarzało przecież, bo się obraził na przykład na Korwin-Mikke.
Ale zresztą on sam mówi, że on tak naprawdę chce tworzyć muzykę tylko w wolnej Polsce i tak naprawdę jemu nie zależy na tym, żeby być w polityce, tylko po prostu jego chyba głównym hasłem są JOW-y. Tak naprawdę nie wiadomo,
ale słyszeliście,
o co chodzi,
jak tylko... się ostatnio, jak opozycja rozwija ten skrót, pij obecną władzę.
No być może w jakimś tam stopniu.
Przecież bo... jak ja rozmawiam z osobami właśnie w wieku 20 lat, ze studentami i pytam się, o co chodzi, to fenomen Kukiza nie chodzi tutaj właśnie o te JOW-y, tak jak pan profesor stwierdził i wielu obserwatorów również, tylko chodzi o tą antysystemowość. I tak naprawdę młodzi ludzie chcą, żeby cała stara kadra polityczna najlepiej zniknęła z telewizji. Tak, że my czytamy w podręcznikach do historii, że Pawlak już praktycznie go nie ma, ale albo na przykład Niesiołowski siedzi od lat tam iluś i ciągle. No to już może dość. Może trzeba by było
coś nowego,
tak? To nawet nie chodzi o program polityczny, tylko chodzi o po prostu zmianę jakby wizerunku, tak? O odmłodzenie się jakby sceny politycznej. I ja mam wrażenie, że większość młodych ludzi w ten sposób postrzega, a po prostu Paweł Kukiz no, z jednej strony daje tą charyzmę, daje te porywy właśnie, tutaj obalmy ten system, najlepiej wywalmy wszystkich polityków z różnych ugrupowań, gdzieś tam niech odejdą, bo oni już się nakradli, oni już swoje zrobili, teraz trzeba coś na nowego. Ale ja znowu usłyszałam taki głos od jednego z panów, takich w wieku średnim, Mówi, no ale Kukiz też urodził się w czasach PRL-u, więc też tutaj dochodzą takie zgrzyty. Pytanie tylko, czy ten jego własny elektorat w pewnym momencie się też od niego nie odwróci. No bo jeżeli wywalamy wszystkich tak zwanych starych komunistów, czyli osoby, które przeżyły PRL i chcemy robić porządki i jeszcze nie daj Boże porozliczać wszystkich po 90 roku za upadek przemysłu w Polsce, no to Kukiz też niestety będzie musiał być rozliczany, bo ktoś nagle wpadnie na pomysł, że on się przecież dorabiał w czasach komuny, tak? I na początku lat 90. przecież wtedy było łatwiej zrobić karierę. Teraz ja nie mogę, bo jako zespół jestem blokowany, tak?
Poza tym młodzi
ludzie... To są takie niebezpieczeństwa też.
Ci z naszego pokolenia, ale chyba najbardziej z pokolenia mojego, czyli 20, tam 18-20, czyli to są młodzi ludzie, którzy tak naprawdę są bardzo nietrwali w poglądach. Chodzi o to, że dzisiaj jesteśmy z nim, bo on mówi dobrze i tak, fajnie jest i super, ale jutro będziemy przeciwko niemu, bo ktoś pojawi się nowy. I to też na przykład wiąże się z tym, co się działo w internecie, czy przed pierwszą turą, czy po pierwszej turze, przed drugą, czy już po drugiej turze, kiedy na przykład były wręcz, można powiedzieć, walki na portalach społecznościowych między jednymi zwolennikami, powiedzmy, osób najpierw związanych systemowych, tak zwanych polityków, z drugiej strony osób, które były za niesystemowymi, później między zwolennikami Dudy i Komorowskiego przed drugą turą, a później, kiedy ogłoszono wyniki, wszyscy dowiedzieli, że Duda wygrał, na przykład pojawiły się głosy, i to bardzo dużo głosów, że ja wyjeżdżam z tego kraju, bo mi się nie podoba.
Na to się pojawiały memy, że najtaniej jest Modlina i,
tak,
i tutaj na przykład głowa Bronisława Komorowskiego.
Po czym dzisiaj już nie wiem, czy te same osoby faktycznie wyjechały, raczej wątpię, bo to było chwila, moment, bo to było coś, co się wiązało właśnie z...
No takie uniesienie właśnie. I tutaj jeszcze moje pytanie, bo to, o czym pan wspomniał, panie profesorze, że Kukiz jest showmanem, że on, no i oczywiście, że potrafi nad tłumem panować, ponieważ no z tym tłumem jakby jego praca polegała do tej pory też na tym, żeby ten tłum właśnie rozbudzać, żeby rozbudzać te emocje. Ale to, co on robił, to, co pan też zauważył, to było takie jechanie przez cały czas na emocjach tylko, tak? Że tutaj on pokaże, właśnie wydobędzie je z siebie, te emocje wszystkie, i przekaże je tłumowi, który je podłapie, i dlatego mamy właśnie ten fenomen Kukiza. Tylko że jak się patrzymy na jego program polityczny, no to oczywiście każdy z Polaków na pewno będzie pamiętał o jednym. Jowy.
I tylko
tak,
tyle. Właśnie ja
ale
słuchałam
tyle.
Z merytorycznych tak rzeczy
tyle.
Nic więcej.
Nie, ja muszę powiedzieć, zacząłem się uważnie, bo trzeba powiedzieć, ja go jako muzyka bardzo lubiłem. Więc jeśli była jakaś audycja, wywiad z nim już w kampanii, to słuchałem. Nie, no trzeba powiedzieć, że on politycznie nie jest niezwykle niedojrzały. On nie wiedział, jaki jest stan prawny w Polsce, nie wiedział, jaka ustawa obowiązuje w sprawach aborcji.
Tak, ad vocem tutaj tylko, panie profesorze, on miał raz wystąpienie na właśnie Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Tak siedzieliśmy ze znajomymi, on tam coś mówił o tych swoich postulatach, po czym były zadawane pytania z sali. No i tak podniósł tego.
Jasne, bo on jest mimo wszystko amatorem w tej dziedzinie. Może się stanie politykiem, ale prawdę mówiąc, zdziwiłbym się.
Czyli jednym słowem, do polityki trzeba dorosnąć i myślę, że tym wnioskiem będziemy się żegnać. I byli dzisiaj z nami w studiu
Anita Lewandowska,
Izabela Gat,
Aleksander Hall, i bardzo dziękuję za zaproszenie i
dziękujemy.
Rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję. Na pewno zdarzy się, że porozmawiamy.
Tak. A prowadziła Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.